Jest 10:33, czyli program Ludzie i Pieniądze. Czas porozmawiać właśnie o ludziach i pieniądzach. A że środa, to tradycyjnie skupiamy się na branży morskiej i tematyce związanej z morzem i gospodarką morską. A w naszym studio, przepraszam, tak zażartuję, dwóch Maciejów. Maciej Dzwonnik z Gazety Wyborczej Trójmiasto i Maciej Krzesiński, prezes Fundacji Centrum Technologii Morskich. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Oglądaliśmy bardzo ciekawe sceny w Szczecinie w ciągu weekendu, przekazy medialne, setki tysięcy ludzi oglądających piękne żaglowce, wielka to zabawa turystyczna, fantastyczny klimat, morze w takim najlepszym wydaniu. Natomiast pytanie jest takie, czy opłaca się tak kilka lat temu Gdyni, czy regularnie miastom Trójmiasta, teraz Szczecinowi, czy opłaca się ściągać te żaglowce, czy opłaca się robić te imprezy? Już tak brutalnie przekładając to na rzeczywistość gospodarczą, bo rzeczywiście fajnie, jak mamy kilkaset tysięcy ludzi, czy przez weekend nawet możemy w milionach być może liczyć, ale czy to nie jest taka trochę sztuka dla sztuki?
To może ja zacznę.
Maciej Dzwonnik. Mhm.
No, w mojej opinii takie wydarzenia są niemierzalne, jeśli chodzi o przełożenie na faktyczne profity dla danego miasta. Z drugiej strony, znaczy, patrząc przez pryzmat tego, co się działo w Gdyni, wspomniałeś o tym, że mieliśmy już jedną imprezę Tollship Race. Mieliśmy też potem Red Bull Air Race, bardzo, bardzo duże zawody, które zgromadziły setki tysięcy ludzi na nabrzeżu w Gdyni. I tak naprawdę z jednej strony to jest fantastyczna promocja dla miasta, natomiast trudno jest ją przełożyć na faktyczne profity. Zarabiają restauratorzy, buduje się marka miasta. Jakie to ma przełożenie na gospodarkę? Jest to naprawdę trudne do oceny.
Wydaje mi się, że rzeczywiście to jest trudno oceniać w kwestii takiej czysto finansowej. Natomiast jeżeli popatrzymy tak w długim horyzoncie czasowym, no tego typu wydarzenia, to one na pewno mają przełożenie, ponieważ jest to idealna promocja, to już nawet nie Szczecina, ale w zasadzie całego kraju. W tym roku ta impreza była też wyjątkowa, bo to był w ogóle finał tak naprawdę, czyli jakby całe zakończenie tych regat. Ona była też, zwróćmy uwagę, połączona z bardzo wieloma imprezami towarzyszącymi, więc ta promocja jakby miała jeszcze większy wydźwięk. Więc myślę, że Szczecin na pewno od tego odetnie w cudzysłowie kupony w jakimś tam czasie, ale na pewno nie krótkim. Tak? Zresztą wydaje się, że ma to uzasadnienie o tyle, że Szczecin już jest po raz kolejny tak naprawdę gospodarzem tego typu imprezy, więc no, pewnie miasto i władze miasta no, próbowały to w jakiś sposób przeliczać.
Ale idąc dalej tym tropem budowania pewnej marki tak długoterminowo, w panach się nie odzywa taka złość, że na przykład któreś miasto milion złotych wrzuca w taką imprezę, półtora miliona w inną imprezę. Czy tak naprawdę, jeżeli chcemy budować tą pozycję turystyczną, ale też w takiej specyficznej branży morskiej, to jesteśmy skazani na takie wydatki?
W mojej opinii najważniejsze jest zbalansowanie tych wydatków. To znaczy, jeżeli dane miasto, możemy tutaj mówić na przykładzie Gdyni, bo w Gdyni zdecydowanie więcej się takich imprez odbywało niż w Gdańsku. Jeżeli tam duża część budżetu jest przeznaczana na tego rodzaju imprezy kosztem pewnych inwestycji, to wtedy nie jest to dobre zjawisko. Natomiast jeżeli jest to odpowiednio zbalansowane, że z jednej strony pozwalamy sobie na odpowiednie, na wysokie wydatki na takie imprezy, a z drugiej...
Łatamy dziury w drogach, porównanie.
Dokładnie. Tak? No, teraz mamy na przykład w centrum Gdyni bardzo duży remont w okolicach dworca. Czekaliśmy na niego wiele lat. I wielu mieszkańców się zastanawiało, po co nam te samolociki, kolokwialnie mówiąc, po co nam niektóre imprezy, jeżeli potrzebujemy troszeczkę innych inwestycji. Natomiast takie imprezy jak Red Bull Air Race, jak Tollship Race, to są bardzo potrzebne imprezy tego rodzaju miastom jak Gdynia, tego rodzaju miastom jak Szczecin. I akurat takie wydatki jak milion czy 3 miliony złotych w skali całego budżetu, to nie są duże pieniądze.
Promile.
To są promile. I naprawdę śmiało powinna i Gdynia, i Gdańsk takie imprezy organizować.
Też jestem tego samego zdania. No, oczywiście ten balans między wydatkami a korzyściami, jakie się odnosi, tutaj musi być zachowany. Natomiast nic nam z najlepszych, nawet najpiękniejszych dróg i kamienic, jeżeli tak naprawdę miasto nie będzie się miało czym pochwalić, a może się pochwalić tylko wtedy, kiedy będzie organizowało imprezę odpowiedniej skali. No, Tollship Race są takim przykładem, czy Red Bull wcześniej chyba bodajże się odbywał, mhm, właśnie te samoloty. Tak, teraz zresztą też niedługo będzie. Teraz też niedługo będzie. Także no, zdecydowanie tego typu imprezy są dla miasta, dla wizerunku miasta potrzebne.
Teraz to w ogóle będzie ciekawa impreza, bo będziemy mieli pokazy lotnicze tak naprawdę nocą i bardziej wrażenia wizualne mogą być naprawdę niesamowite. To może być coś, czego nie tylko nie widziała Gdynia, ale nie widziała wręcz cała Polska. Więc ja z dużą niecierpliwością oczekuję tych zawodów.
No, będziemy się przyglądali i to dosłownie można się rzeczywiście cieszyć, że to w Gdyni. Zmieniając trochę tematykę, ale oczywiście nadal pozostając na morzu. Z jednej strony w ostatnich dniach oglądaliśmy na Zatoce Gdańskiej arcyciekawe widowisko. Jak ktoś miał lornetkę, to w ogóle mógł sobie pooglądać. Specjalny statek techniczny przypłynął po dok wyprodukowany w stoczni Christ i załadował go. Statek się zanurzył, wsunięto dok i cała konstrukcja się podniosła. Z drugiej strony było też taka operacja tu akurat w Szczecinie. Wielka suwnica do irlandzkiego portu została załadowana na także techniczny statek. Ale pytanie jest takie, bardzo to ciekawe. Tutaj suwnica, tutaj dok, który będzie poszerzał terytorium księstwa Monako. Panowie, nie macie takiego niedosytu, że może nie budujmy w stoczni Christ doków, a zbudujmy serię statków, może prostszych, ale zwodujmy ich 6 i będziemy szczęśliwsi.
To znaczy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że trójmiejskie stocznie nie będą już nigdy działały w ten sposób, jak w latach 80. czy jeszcze na początku lat 90., gdzie rzeczywiście taśmowo produkowano tutaj statki.
Przypomnijmy, przepraszam, w stoczni Gdańskiej i w stoczni Gdynia po kilkanaście wodowań w ciągu roku miało miejsce wtedy.
Tak było rzeczywiście. Natomiast no, po tym, jak już zaczął się kapitalizm i trójmiejskie stocznie ruszyły na ten wolny rynek, no musiały się jakoś na tym rynku odnaleźć. A ten rynek jest trudny. Tam się walczy o każdego klienta. Akurat trójmiejskie stocznie skoncentrowały się na rynku offshore. Na przykład stocznia remontowa z Gdańska jest w tej chwili jednym z większych specjalistów w ogóle w Europie, jeśli chodzi o produkcję promów pasażersko-samochodowych. I to nie są takie zwykłe promy, to są czasami promy na baterie, to są promy ekologiczne, to są promy napędzane też gazowo, które można wykorzystywać na takich bardzo wymagających szlakach w północnej części Europy, w Skandynawii, gdzie jest często sztormowa pogoda. Więc te stocznie odnalazły sobie jakąś niszę. I odnalezienie takiej niszy na tak trudnym rynku, mimo wszystko, moim zdaniem, może nie jest powodem do chwały, ale do zadowolenia, bo w jakimś tam stopniu udaje im się na tym trudnym rynku odnajdywać. Natomiast no, rzeczywiście my tutaj w Trójmieście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te nasze stocznie budowały dużo tych statków i że to właściwie stanowiło o sile naszego przemysłu. No to już nie wróci. To już nie wróci, a z drugiej strony z takich konstrukcji jak te, które buduje Christ, buduje remontowa i buduje też szereg innych mniejszych stoczni, które mają naprawdę kapitalne, ciekawe projekty jak Green Dream Boats albo Sunreef Yachts. Jest tutaj dużo, dużo ciekawych jednostek, którymi możemy się chwalić. Więc ja nie widzę tutaj niczego złego.
Maciej Krzesiński jest, przypomnę, prezesem Fundacji Centrum Technologii Morskich. To, o czym mówił Maciej Dzwonnik przed chwilą, no, pokazuje, że te wyzwania technologiczne, szczególnie przed polskim przemysłem okrętowym, są ogromne. My sobie dajemy radę na tutaj rynku krajowym. Czy będziemy zawsze skazani na to, żeby całą elektronikę kupować na przykład u Siemensa?
Wydaje mi się, że nie. Po pierwsze dlatego, że obserwując ten rynek już od kilku lat, tak bardzo szczegółowo, a wcześniej również jak patrząc na historię, no my rzeczywiście byliśmy nastawieni na produkcję wielkoseryjną, tak? Czyli budowaliśmy statki może niezbyt skomplikowane, ale w dużych seriach. No, wiadomo, że ten rynek, tak jak zgodzę się z przedmówcą, tak, że on się diametralnie zmienił. Efekt dzisiaj jest taki, że tak naprawdę rzeczywiście stocznie, żeby przetrwać, żeby zacząć zarabiać tak naprawdę. Nawet nie chodzi o to, żeby przetrwać, bo był taki okres, kiedy one musiały przetrwać. Dzisiaj muszą zarabiać już, tak? Więc one zaczęły sobie szukać tej specjalizacji. Przykładem tutaj stała się remontowa, ja tak może trochę bardziej w szczegóły wejdę, która na przykład się w pewnym momencie wyspecjalizowała w produkcji statków offshore'owych. Potem zaczęła być specjalistą generalnie od produkcji statków napędzanych LNG, tak? Ma tam naprawdę świetnych specjalistów i proszę zwrócić uwagę, że na świecie jest to stocznia, której chyba największa ilość statków napędzanych LNG w tej chwili pływa. Jeszcze statystycznie tak patrząc, albo przynajmniej jest jednym z liderów na pewno. Mamy świetne biura konstrukcyjne. Do niedawna niestety było tak, że te biura projektowały, ale nie budowaliśmy całości tych statków w Polsce. Dzisiaj to się zaczyna już odwracać. Polskie biura, te statki czy te obiekty, bo to nie tylko statki, jak zauważyliśmy, są projektowane przez polskie biura i są budowane i wyposażane już coraz częściej w Polsce. To jest naprawdę ogromny krok, więc ten trend taki niekorzystny zaczyna się odwracać. Ja myślę, że pójście w taką specjalizację i wysokie technologie to jest coś, w czym my rzeczywiście liderujemy i to jest dobry kierunek, bo na tym się po prostu będzie zarabiać.
Zwłaszcza, że można tutaj przytoczyć przykład stoczni Krist i tego doku, który docelowo ma przysłużyć się powiększeniu powierzchni księstwa Monako. Jeszcze bodajże rok temu, wiosną, ta sama stocznia wypuściła barkę Zurite, tak. Która...
Ośmiorniczkę.
Tak, ośmiorniczkę tak zwaną. Tak. To jest niewyobrażalnie ciekawy projekt, bo on przysłuży się do tego, żeby na wyspie Reunion wybudować estakadę biegnącą nad wodą, bo tam był taki problem, że...
Tak, przyklejoną do wybrzeża.
Przyklejoną tak praktycznie do wybrzeża, bo droga biegnąca wzdłuż wybrzeża, tam cały czas były osuwiska, cały czas były problemy z przepustowością tej drogi. No i stąd Francja podjęła decyzję, żeby na tym terytorium wybudować taką drogę. No i kto wybudował barkę, która będzie potrafiła oprzeć się na takich lewarach i wypuścić się kilkanaście metrów nad wodę i budować estakadę nad wodą? Stocznia Krist z Gdyni, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy projekt i on też pozwolił tej stoczni na uzyskanie tego kontraktu i na wybudowanie właśnie tego doku, który teraz
przetarli
będzie
Monako. Szlak sobie wtedy.
Tak, tak. Oni dzięki temu weszli na bardzo trudny, ale też bardzo bogaty francuski rynek i myślę, że po tym doku i po tej barce Zurite przyjdą kolejne zamówienia, takie właśnie stricte specjalistyczne.
Ale panowie, ja nie ukrywam, że celowo trochę nawiązałem do tych kilkunastu wodowań jeszcze 20 lat temu, czy w stoczni Gdynia, czy w stoczni Gdańskiej, dlatego że z punktu widzenia szerokich kręgów odbiorców, tak? No jeżeli widać było, czy w telewizji, czy w gazetach, czy w radiu relacje, co 6 tygodni spływa statek, było takie przekonanie, że w tych stoczniach coś się dzieje. Jeżeli teraz mamy taką barkę, która powstaje pół roku, albo nawet rok, bo są to niewiarygodnie skomplikowane konstrukcje.
Ale jakie krótkie terminy, proszę zauważyć.
To prawda, ale co możemy zrobić, my jako pomorskie media, ale też cała branża morska, żeby w jakiś specjalny sposób czy to nagłośnić, czy pokazać, że w tych stoczniach dzieją się rzeczy naprawdę niezwykłe, tak? Proszę zauważyć, tu mówiliśmy też o tych promach elektrycznych. W Kriście zbudowano prom, który będzie obsługiwał dwa końce autostrady w Finlandii i on się będzie ładował 7 minut, tak? Tyle ma być średnie ten... technologicznie po prostu bajka, no ale mały prom popłynął. W Radiu Gdańsk mówiliśmy wielokrotnie, media lokalne pisały wielokrotnie, ale tak naprawdę chyba nie ma takiego przekonania, że coś naprawdę wspaniałego powstało na Pomorzu.
No, trudno mi jakby powiedzieć, bo ja akurat jakby nie jestem przedstawicielem mediów, więc...
Ale jakie oczekiwania może
oczekiwania rzeczywiście byłyby,
spojrzeć
tak, oczekiwania rzeczywiście byłyby takie, żeby o tych kwestiach mówić jak najwięcej, tak bym powiedział, bo to jest po prostu promocja tak naprawdę nie tylko poszczególnego przedsiębiorstwa, jego produktu, ale to jest w ogóle promocja tak naprawdę polskiej takiej marki stoczniowej czy konstrukcyjnej na świecie. My mamy naprawdę kapitalne technologie. Ja mam takie wrażenie, że jako Polacy troszeczkę się chyba jeszcze mamy taki kompleks, że czasami się boimy trochę
pochwalić,
dokładnie. Więc im więcej się będziemy chwalili, ja jestem z natury optymistą, więc uważam, że im więcej będziemy mówić, im więcej będziemy się chwalić tego typu przedsięwzięciami, tym lepiej. Będziemy mieli więcej klientów i tak naprawdę no wszyscy przede wszystkim te przedsiębiorstwa będą na tym lepiej zarabiać. A te projekty są naprawdę kapitalne. Poza tym często mam kontakt z młodymi przedsiębiorcami, którzy mają naprawdę niezłe pomysły i te pomysły są stopniowo wdrażane. W ramach czy strefy ekonomicznej, czy fundacji prowadzimy różnego rodzaju projekty akceleracyjne dla małych przedsiębiorstw, które w tej chwili współpracują z naszymi dużymi przedsiębiorstwami. I tam po prostu widać, jaki jest ten potencjał intelektualny tych ludzi, jakie oni mają świetne pomysły. Kwestia tylko wykorzystania tego zrobić tak, żeby to wprząc po prostu w potrzeby. Żeby nie robić projektów na półkę, do czego byliśmy przez wiele lat przyzwyczajeni. Dzisiaj widać, że te projekty nie są robione na półkę, bo po prostu one wypływają i działają.
Ty, Artur, też wspomniałeś o roli mediów w tej sprawie. Ja tutaj jak najbardziej się z tobą zgadzam, że rzeczywiście tych informacji o tych projektach, które są wykonywane w naszych trójmiejskich stoczniach, o tym jest troszeczkę za mało mówione. Rzeczywiście.
W skali kraju przede wszystkim,
bo jeśli chodzi o nasze tutaj media lokalne, no to moim zdaniem nie możemy się do niczego przyczepić, bo wszystkie czołowe media tutaj na Pomorzu starają się na tyle, na ile mogą wspomagać tą sferę. Natomiast jeśli chodzi o media krajowe, no to jako kraj bałtycki, no z naprawdę długim pobrzeżem, powinniśmy większy nacisk kłaść na to, co się w naszych stoczniach dzieje. Tak naprawdę to się dzieje w naszych trójmiejskich stoczniach, ponieważ stocznie z Trójmiasta no, wykonują dużo bardziej zaawansowane technologicznie projekty niż stocznie ze Szczecina, więc tym bardziej...
To trochę inna rzeczywistość.
Tak, więc tym bardziej ważnym jest, żeby te nasze lokalne media jeszcze bardziej pracowały nad pozytywnym PR-em tych produktów z trójmiejskich stoczni.
Rzeczywiście chyba jest tak troszeczkę, że my jakby lokalnie tutaj sobie z tym marketingiem, nazwijmy to, radzimy. Natomiast w Polsce jakby jest o tym mało i trochę pokutuje takie hasło, które jednego razu usłyszałem, że my jesteśmy nadal jeszcze troszeczkę takim narodem żyjącym nad morzem, a nie narodem morskim.
Tak.
Mhm. A chcielibyśmy być w końcu tym narodem morskim, bo jednak no mamy tą, tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, linię brzegową dosyć długą, więc...
Ja czasami z ubolewaniem stwierdzam, a mam za sobą doświadczenie pracy w Warszawie, że świadomość posiadania morza zaczyna się 1 lipca, a kończy koło 20
Niestety
sierpnia.
Niestety też odnoszę takie wrażenie, odwiedzając.
A tu się naprawdę wiele ciekawych rzeczy dzieje, tylko troszeczkę chyba brakuje tej informacji w głębi kraju.
Skoro mówimy o technice, to jeszcze tym razem nie w stoczni, ale w porcie Gdynia, Portowy Zakład Techniczny będzie obsługiwał i prowadził cały proces montażu suwnic dla dwóch amerykańskich terminali kontenerowych w stanie Virginia. Czy to oznacza, że tak naprawdę te nasze technologie także w zakresie obsługi i know-how funkcjonowania portów jest tak wysokie, że no zakład techniczny portu w Gdyni wygrywa przetarg w Stanach Zjednoczonych?
Znaczy, moim zdaniem to akurat dla tego Portowego Zakładu Technicznego z Gdyni, który już 20 lat funkcjonuje w ten sposób, to jest no, na pewno duża nobilitacja, że otrzymali taki kontrakt, no bo jak do tej pory to większość ich zamówień była realizowana w Polsce, ale też w Irlandii, na Słowację, no na raczej tutaj Europę. I takie kontrakty ze Stanami to jest naprawdę świetna sprawa dla tej firmy. Natomiast czy to jest rzeczywiście taka, w odniesieniu do tego, o czym mówiliśmy na początku, że jest masa projektów, którymi możemy się pochwalić, bo są innowacyjne, bo są nowoczesne, bo są zaawansowane technologicznie.
Proste.
Tutaj mówimy o względnie prostych pracach, które trzeba wykonać, przetransportować, zamontować na miejscu. No, jest to oczywiście taka część działalności branży portowej, która jest potrzebna, ale no, nie jest jakoś specjalnie
szampanów jeszcze nie odpalajmy.
Tak, dokładnie.
To znaczy, ja, jeżeli mogę krótko, to ja mam właściwie takie dwie zasadnicze uwagi. Pierwsza jest taka, że jeżeli chodzi o biznes, to zawsze jest tak, że pozyskanie jakiegoś kontraktu, no szczególnie z takim krajem jak Stany Zjednoczone, to jednak jest jakieś potwierdzenie wysokich kompetencji.
Tak, naturalnie.
To sobie powiedzmy jasno. Natomiast druga sprawa to jest to, że my też innowacje często postrzegamy tylko i wyłącznie z punktu widzenia technicznego. Tutaj może rzeczywiście nie mówimy o jakichś bardzo wysokich technologiach, natomiast czasami są też innowacje procesowe i samo to, że zakład techniczny, Portowy Zakład Techniczny został wybrany jako ten kontrahent, który to zrealizuje, świadczy o tym, że po prostu są na tyle sprawni organizacyjnie i zarządczo, że są w stanie taki projekt zrealizować. Oczywiście drugim potwierdzeniem tych kompetencji będzie wykonanie kontraktu zgodnie z jego brzmieniem i zobaczymy, będziemy na pewno obserwować, jak to się skończy. Natomiast ja mocno trzymam kciuki, uważam, że się uda i uważam, że tak jak mówię, mamy świetnych inżynierów, mamy fajną kadrę zarządczą, która sobie z takimi tematami radzi, więc no miejmy nadzieję, że się po prostu wszystko uda i zakład na tym też zarobi, krótko rzecz biorąc.
Dla PZT na pewno jest to duży sukces.
Tak, to prawda i to dobrze nawet brzmi medialnie, a skoro Maciej Krzesiński mówił tutaj o tym, żeby się udało wszystko zrobić, inspekcje, żeby wszystkie odebrać, przebudowana w stoczni remontowa platforma ma za sobą pierwszą inspekcję i to jest inspekcja w dużej mierze przeprowadzona przy pomocy drona. I tak naprawdę, jak sobie poczytałem głębiej o tej, o sposobie inspekcji, o wysyłaniu drona, żeby wleciał w trudno dostępne miejsca pod platformą, obok platformy, to już chyba tak naprawdę technologia XXI wieku.
Chyba powoli tak. Rzeczywiście tego typu technologie, jak w ogóle operacje dronami i w zasięgu widzialności, i bez jakby widzialności bezpośredniej tego obiektu latającego, są coraz częstsze. Nawet ostatnio rozmawiałem z firmą, która generalnie rzecz biorąc tego typu inspekcjami się zajmuje, i rzeczywiście oni mówili, że jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku. Oni też coraz jakby bardziej skomplikowane metody analizy różnego rodzaju obiektów jakby przeprowadzają, czy są przygotowani do ich przeprowadzenia. Montują po prostu pod tymi dronami różnego rodzaju skomplikowane urządzenia, które po prostu są w stanie wykazać na przykład w rejonach jakichś rafinerii, czy zakładów petrochemicznych, czy chemicznych, różnego rodzaju wycieki, awarie i tak dalej.
Czyli taka inspekcja to więcej niż obejrzenie samej instalacji, tak?
Tak, dokładnie. Oni są w stanie wykryć po prostu za pomocą różnego rodzaju czujników na takim dronie różnego rodzaju awarie, czy też nawet przewidzieć pewnego rodzaju awarie. Taki dron na przykład może być w ten sposób zaprogramowany, że on będzie latał w określone dni, określoną na przykład trasą, więc rzeczywiście wchodzimy trochę w jeżeli nie w 21, to na pewno w 22 wiek.
Tak.
Ale trzeba też pamiętać, że akurat jeśli chodzi o te technologie dronowe, to jest kwestia ostatnich 10 lat mniej więcej. Drony się na początku wykorzystywało przy takich platformach, jeżeli doszło na przykład do jakiegoś pożaru, uszkodzenia i był strach, żeby wysłać tam ludzi. I wtedy to było bardzo dobre rozwiązanie. Można było wysłać drona, zobaczyć te uszkodzenia, ocenić z dystansu, zanim się tam wysłało jednostki ratunkowe, jednostki ludzkie. No i teraz też rola jest podobna, to znaczy z jednej strony tą inspekcje spokojnie mogliby wykonywać ludzie, inżynierowie i osoby zaangażowane w działanie danej platformy, ale dużo bezpieczniejszym i czasami też szybszym sposobem jest wysłanie tam drona. Więc pod tym względem jest to naprawdę przyszłościowa technologia i ma przed sobą naprawdę świetlaną przyszłość.
Pomijając też, że te drony się jakby w ostatnich 10 latach mocno rozwinęły i to tak naprawdę nie są już takie zwykłe obiekty proste latające, tylko to są naprawdę często skomplikowane maszynerie same w sobie.
No tak, bo mamy takie przekonanie, że to jest coś latającego z kamerą, tak? A to już nie ten etap, tak?
Nie ten etap, jesteśmy dużo dalej. Poza tym też mówiąc o dronach, my mówimy o wszelkiego rodzaju pojazdach, nie tylko latających. Na przykład mało kto być może podwodne wie, ale nasza Politechnika Gdańska na przykład się specjalizuje w projektowaniu dronów podwodnych, tak? I to nie tylko dla służb cywilnych, ale też i dla wojska. To też jest jakby osobna branża w całej gospodarce morskiej, która się zaczyna bardzo mocno rozwijać.
To zmieniając temat, już w zasadzie zostały nam 3 minuty. Jest umowa na opracowanie i zaprojektowanie Baltic Pipe, czyli gazociągu łączącego polskie zachodnie wybrzeże z duńskim systemem gazowym. To jeszcze nie jest umowa na budowę, to nie jest początek budowy, ale jeżeli ma powstać i koncepcja, i projekt, czy to znaczy, że jesteśmy dużo bliżej do powstania tego połączenia? Przypomnijmy, Rosjanie budują drugą nitkę Nord Streamu, a my odpowiemy Baltic Pipe?
To znaczy, tak naprawdę trzeba sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, czy ten Baltic Pipe na dłuższą metę będzie się nam opłacał. Bo z jednej strony rzeczywiście istnieje takie zagrożenie, że Rosjanie budując Nord Stream 2 połączą kolejnymi nitkami przepływ gazu z Niemcami i mogą wtedy, no, kolokwialnie mówiąc, zakręcić kurek gazociągu jamalskiego, z którego my korzystamy. My mamy w tej chwili zapotrzebowanie roczne gazowe na poziomie 15-16 miliardów metrów sześciennych gazu i około 8-9 miliardów to jest gaz z gazociągu jamalskiego z Rosji, więc uniezależnienie się od Rosji jest bardzo, bardzo ważne dla Polski. Natomiast z drugiej strony budowa Baltic Pipe jest naprawdę droga. I przykład Świnoujścia, gdzie mamy lądowy terminal LNG i projektu terminala pływającego LNG, który mógłby powstać w Zatoce Gdańskiej, na wzór tego z portu w Kłajpedzie, jest też naprawdę ciekawą opcją do rozważenia i właśnie do zdywersyfikowania dostaw gazu dla Polski. Nie wiem po prostu, czy Baltic Pipe na dłuższą metę
zepnie się finansowo.
Potrzebujemy do tego partnerów z innych krajów, z Grupy Wyszehradzkiej, z Ukrainy. Niewykluczone, że jednak tamte strony będą bardziej przychylne do tego, żeby dalej korzystać z gazu z Rosji. Więc no, duże wyzwanie przed polskim rządem. Jeżeli by się to spięło finansowo, świetnie, ale trzeba do tego podchodzić z rozwagą.
Ten etap, który teraz akurat będzie, jakby się bezpośrednio odbywał, dotyczy też potwierdzenia jakby pewnej zasadności ekonomicznej tego projektu, ponieważ po prostu zbierane będą informacje o tym, jakie jest tak naprawdę zapotrzebowanie. W związku z tym my tak naprawdę powinniśmy wiedzieć po tym drugim etapie, który w tej chwili jest planowany, czy rzeczywiście wykonanie tego gazociągu jest sensowne. Natomiast faktycznie po drugiej stronie mamy tutaj kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast tych pomysłów na bezpieczeństwo energetyczne względem jakby naszego kraju jest kilka. Mówimy tu właśnie o tym chociażby pływającym terminalu. Mówimy również o tym terminalu, więc no, kwestia zawsze wyboru, ale lepiej mieć więcej jakby drugiej
opcji niż mniej.
W przybytku głowa
dobrze,
nie boli.
To prawda. Ja przypomnę, dzisiaj w studiu Radia Gdańsk gościli Maciej Dzwonnik, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Maciej Krzesiński, prezes Fundacji Centrum Technologii Morskich, a ja przypomnę, że środa to Morska Środa w Radiu Gdańsk i między innymi po godzinie 14 zajmiemy się tym i opowiemy w Radiu Gdańsk, jak załoga poduszkowca Straży Granicznej promuje między innymi swoją działalność, ale też czym zajmuje się na co dzień. A już po 22 program poświęcony także marynarce wojennej Nasza Flota Choć Nieduża. Dziękuję bardzo i zapraszam do słuchania morskich audycji w Radiu Gdańsk. Artur Kiełbasiński, do usłyszenia.